Kochani braterstwo, witam wszystkich przyjaciół, witam serdecznie drogą naszą chrześcijańską młodzież. Zanim przystąpię do rozważań na temat Słowa Bożego, jak brat zapowiedział, chciałem braterstwu przesłać chrześcijańskie bratnie pozdrowienie. W pierwszej kolejności wszyscy tu bracia i siostry, którzy przyjechali na konwencję do Suprośla z Krakowa. Razem przywozimy Wam od Zboru Krakowskiego Chrześcijańskie bratnie pozdrowienia. Do tych pozdrowień także dołączają pozdrowienia nasze dzieci, które pozostają w domu, a także nasza mama, która nie mogła jeszcze z nami wybrać ze względu na stan zdrowia. Dziękuję. Kochani braterstwo, nasze dzisiejsze rozważanie w zasadzie będzie przedłużeniem poprzedniego wykładu. Nie umawialiśmy się ani z organizatorami konwencji, ani też nie wiedziałem, w której kolejności będę służył. Nie wiedziałem też, że przede mną będzie brat służył do chrztu. Ale tak myślę, że ktoś kieruje tym, co mamy mówić, to, co mamy przedstawiać, co mamy czytać, które wersety mamy odczytywać. Myślę, że to Pan Bóg kieruje tymi sprawami i że to zawsze się dzieje z Jego wolą. Powiem tak, że zamysł tego wykładu, o którym będę mówił z braterstwem, zrodził się 2 tygodnie temu. Wtedy, kiedy była konwencja w Chełmdowie, akurat przypadło mi w udziale mieć usługę w Zborze Krakowskim i badaliśmy cykliczne badanie listu apostoła świętego Pawła do Kolosan z rozdziału pierwszego. I z tych też wersetów, które i z tych myśli, które padały wówczas podczas tego badania, będziemy dzisiaj czerpać pewne inspiracje do naszego wykładu. Przeczytam słowa apostoła świętego Pawła z listu do Kolosan, rozdział 1, werset od 25 do 27. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus was, nadzieja chwały. Nasze rozważone braterstwo będą się nazywały tajemnica Chrystusowa. Tajemnica Chrystusowa, która nie była znana, jak pisze apostoł święty Paweł, nie była znana wcześniej ludziom, aż dopiero została objawiona teraz. Teraz, czyli w czasie, gdy apostoł święty Paweł to pisał, ta tajemnica była już objawiona. Była ona objawiona przez Syna Bożego, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo święty Paweł apostoł, gdy rozpoczyna swój list do Hebrajczyków, to będzie pisał, że częstokroć i wieloma sposobami mawia Bóg dawnymi czasu do ojców naszych przez proroków. Ale u kresu tych dni przemówił przez swojego Syna, przez którego także wszechświat stworzył. Bóg przemówił przez swojego Syna. Przemówił dlatego, żeby objawić pewną tajemnicę ludziom, która wcześniej nie była znana. O czym apostoł święty Paweł pisze. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Tajemnica ta, o której wspomina apostoł święty Paweł, najpierw została objawiona przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego sługom, Jego apostołom. I odczytamy fragment z listu apostoła świętego Pawła do Efezjan, który w rozdziale 1, w wersetach od 9 do 11 i 12 będzie pisał. Oznajmiwszy wam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją w Chrystusie, połączyć w jedno całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. Apostoł Święty Paweł chce zwrócić uwagę, że najpierw ta tajemnica została objawiona apostołom, którzy jako pierwsi poznali tą tajemnicę. Jako pierwsi szczególnych narzędzi mówczych, którzy mieli tę tajemnicę poznać, a następnie później przekazać innym. Bo w wersecie 12 i 13 pisze tak. Szczególnie 13. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Byli ci, którzy zwiastowali tę Ewangelię, tą tajemnicę opowiadali, ale byli także ci, którzy później słuchali tej tajemnicy i brali w tej tajemnicy udział. Stąd też apostoł Święty Paweł w tym liście do Efezjan w rozdziale 2, a w wersecie 12 napisze dosyć wyraźnie i stanowczo. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Dlatego apostoł Święty Paweł czyni takie podwaliny dla wyjawienia tej tajemnicy, że my, czyli ci, którzy usłyszeli, przeczytali tą tajemnicę, budują swoją wiarę na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Czyli rozumiemy, dlatego są te słowa, że tym podstawą naszej wiary jest ten kamień węgielny, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ale są też fundamenty, o których wspomina objawiciel święty Jan, że ta świątynia składa się z 12 fundamentów, czyli 12 apostołów baranka, których imiona są zapisane w niebie. Czyli apostołowie tworzyli również zręby tego kościoła, o którym wspomina święty Paweł apostoł. Ale mówi też rzecz taką, że jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Czy podstawą naszej wiary są braterstwo również i prorocy, o czym za chwilę będziemy wspominać. Ale byli też braterstwo prorocy Nowego Testamentu i byli Starego Testamentu. I gdyby nie wyjaśnienie apostoła świętego Piotra, być może mielibyśmy wątpliwości, czy chodzi o proroków Nowego Testamentu, czy chodzi o proroków Starego Testamentu. I apostoł święty Piotr w drugim rozdziale, w drugim liście, trzecim rozdziale, a w drugim wersecie mówi, braterstwo, bardzo podobne słowa jak apostoł święty Paweł, ale troszeczkę używa innego określenia. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Czyli w zasadzie apostoł święty Piotr mówi to samo, co święty Paweł, żebyście pamiętali na słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, jako te słowa wiążące, które stanowią fundament naszej wiary, ale także na słowa proroku, którzy wcześniej prorokowali, nie wtedy za czasów apostoła świętego Pawła, o którym też to proroka pisze w liście do Koryntian, ale żebyście pamiętali na słowa tych proroków, którzy wcześniej prorokowali i przepowiadali o tych rzeczach, które miały się dziać od momentu przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. I żebyście pamiętali również, pisze Piotr, na słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, które zapisali apostołowie. Bo nasz Pan Jezus Chrystus nie pozostawił żadnego słowa pisane. Stąd dlatego uważamy, że podstawą naszej wiary jest nauka naszego Pana Jezusa Chrystusa i nauka proroków, czyli nauka Starego Testamentu i nauka apostołów, czyli nauka Nowego testamentu. Apostol Święty Paweł pisze, że została nam objawiona tajemnica Chrystusowa, tajemnica, o której właśnie wspomina w wersecie 27, w tym czytaniu na początku fragmencie, którą jest Chrystus w was. Dobra, to jest to wielką tajemnicą. I za chwilę sobie wspomniemy, dlaczego to było tajemnicą. Ale to, co apostoł Święty Paweł tutaj wyjawia zborom w Kolosie, to jest to, że Chrystus jest w was. Czyli chce wyjaśnić, wytłumaczyć, że Chrystus to nie jest jednostka. Że Chrystus to nie jest tylko i wyłącznie ten, który się urodził z niewiasty, Jezus Chrystus. Że Chrystus stanowi grupę ludzi, którzy staną się uczestnikami Jego ciała. I bardzo pięknie to apostoł Święty Paweł również do Efezjan będzie pisał, gdy pisze w tym liście w rozdziale 5, przepraszam, w wersecie 6, werset 23, w zasadzie cały ten fragment do 32, ale ja odczytam tylko niektóre wersety, które są związane z przedmiotem naszych rozważań. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Święty Paweł Apostoł wyciąga taką bardzo prostą, oczywistą naukę, która w zasadzie dzisiaj była już wspominana, ale ja jeszcze o niej wspomnę, gdy będziemy wracali do Starego Testamentu, do tego, w jaki sposób ta tajemnica była ukryta i dlaczego nie była zrozumiana. Bo mąż jest głową żony, a Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Czyli apostoł Święty Paweł chce pokazać, że ta tajemnica Chrystusowa jest wytłumaczana na podstawie małżeństwa. Że Chrystus jest głową tego małżeństwa, a żona jest jego ciałem. Czyli tworzą jeden element, tworzą jedno ciało. Werset 24 mówi, ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. I apostoł Święty Paweł, tłumacząc ten obraz małżeństwa na Chrystus i Kościół, mówi, że jak Kościół podlega Chrystusowi, podobnie i żony powinny podlegać swoim mężom. Werset 29 dalszego fragmentu o małżeństwie apostoł Święty Paweł wyjawia. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Również apostoł Święty wyjawia taką prostą rzecz, że przecież nikt swojego ciała nigdy nie miał w nienawiści. Dlatego udziela lekcji również pozostałym czytającym tą informację z Boże, jak i również nam współczesnym, że ta tajemnica Kościoła, tajemnica Chrystusa, tłumaczona na podstawie męża i żony, prowadzi do wyjaśnienia pewnych zależności. Że jak nigdy nie ma nienawiści swojego ciała, tak też Chrystus, głowa, nie może mieć nienawiści swojego ciała. I dalej będziemy jeszcze czytać w następnej kolejności, że jest pewna zależność również między członkami całego tego organizmu, czyli całego ciała. 32 werset, jakby kończąc tą obrazową mowę, apostoł Święty Paweł mówi, tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i do Kościoła. Czyli apostoł Święty Paweł wyjaśnia nam to, że w małżeństwie przedstawiony jest Chrystus. Głowa i ciało. Gdy będziemy, braterstwo, wspominać do różnych fragmentów Starego Testamentu, to zauważymy, że były pewne obietnice, które mówiły o jednym potomku. Że potomek miał być jeden. Nasienie miał być jedno. To szczególne nasienie błogosławieństwa miało być jedno. I apostoł święty Paweł właśnie to potwierdza w swoich listach, gdy również pisze list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, werset 12, od 12 wersetu. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Czy zobaczcie, jaką prostą naukę apostoł święty Paweł wyciąga i jak zauważymy, to on ją wyciąga ze Starego Testamentu. Ale zanim sięgniemy, braterstwo, do Starego Testamentu, chciałbym przynajmniej pokrótce przywołać te wersety apostoła świętego Pawła, który bezpośrednio stara nam się wytłumaczyć, jak wygląda i na czym polega ta tajemnica Chrystusowa. Że tą tajemnicą jest właśnie głowa i całe ciało Chrystusowe. Jak później objawicie, święty Jan w pierwszym wersecie 14 rozdziału, że widział na górze Syjon baranka, a w nim 144 tysiące. Czyli baranek i 144 tysiące to jest cały Chrystus wraz ze swoim ciałem. I dalej werset 13, 12 rozdziału z Koryntian czytamy. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Chrzest, braterstwo, jest w jedno ciało. Nie ma różnych chrztów. Również w liście do Efezjan apostoł święty Paweł będzie tłumaczył, że jest jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. Jest też jeden Bóg. I nie może być różnych zbawień, nie może być różnych dróg do zbawienia. Droga do zbawienia jest jedna. Wszyscy zostali ochrzczeni w jedno ciało, w ciało Chrystusowe. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma, będzie tłumaczył apostoł. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Wszystkie braterstwo członki Kościoła stanowią jedno ciało. I w zależności od tego, czy do zboru przychodzi taka czy inna osoba, my go musimy przyjmować jako potencjalnego brata w Chrystusie. Bo być może on stanowi jeden z członków tego ciała Chrystusowego. My nie możemy powiedzieć, że ten brat czy ta siostra z Boże nam są niepotrzebni. Albo najlepiej by było, gdyby oni nie przychodzili do zboru, bo dostarczają nam różnych problemów. Członkowie ciała Chrystusowego są zależni jeden od drugiego. Bo tak zarządził Bóg, wyjaśnia święty Paweł apostoł. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. I to nie jest sprawą ludzką, albo jest sprawą Bożą, kto dzisiaj jest w społeczności braterskiej. Bo to Bóg tym kieruje. On umieszcza członki w kościele jak chce. A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniemu większą zacność. A to wszystko po to, braterstwo, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakowe staranie. Tak Bóg to wszystko zorganizował za sprawą nauk apostolskich i nauk proroków, żeby w zborze nie było żadnych problemów, żeby nie było rozerwań. Natomiast wszyscy członkowie są potrzebni. Jeżeli jedni są mniej zacni, o których tu pisze apostoł, to musimy je otoczyć szczególną czcią, szczególną opieką. A wtedy nie będzie rozdwojenia i będziemy stanowić jedno ciało Chrystusowe. Apostoł dalej wyjaśnia. A jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A to wszystko apostoł święty Paweł pisze, realizuje się w jednym duchu, w Duchu Świętym, w Duchu Bożym, bo jesteśmy ochrzczeni w jedno ciało Chrystusowe. Apostoł zwraca uwagę, wyjaśnia, że musi być bezpośrednia zależność każdego członka z głową, czyli z Chrystusem. Musi być łączność. Każdy musi, członek musi łączyć się ze swoją głową. I to jest jedna, braterstwo, zależność o tej, której czytaliśmy. A druga to jest taka, że również jest pewna więź i zależność między członkami ciała Chrystusowego. I ta więź jest, braterstwo, pozioma i ta więź jest pionowa. Jeżeli mamy tylko łączność z Chrystusem, a nie mamy więzi, łączności duchowej z bratem czy siostrą, to możemy, braterstwo, stanowić ciało Chrystusowe. Jeżeli mówimy, że ten brat nie może być członkiem naszego zboru, albo nie chcemy, żeby był członkiem naszego zboru, czy możemy być ciałem Chrystusowym, jeżeli nie ma łączności między poszczególnymi członkami? Jeżeli będziemy mówić, że jeden drugiego nie potrzebuje, albo jeśli nie radujemy się z innymi lub też nie cierpimy, kiedy inni członkowie cierpią, jeżeli nie ma w tej relacji wspólnej i łączeniu się wspólnej radości i wspólnych cierpienia, to braterstwo, możemy się zastanawiać, czy stanowimy to ciało Chrystusowe. Kolejną rzeczą, o której apostoł święty Paweł w tych czytanych na początku wersetach wspomniał, które były zakryte od wieków i od pokoleń, to jest to, co jest zapisane w wersecie 27. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy. Kolejną rzeczą, braterstwo, która nie była wcześniej znana, a już na pewno nieznana i nierozumiana przez naród izraelski, którzy byli spadkobiercami obietnic Bożych, to jest to, że poganie mogą stawać się uczestnikami ciała Chrystusowego. To było dla nich bardzo trudne, wręcz nie do przyjęcia. Jak długo apostołowie i niektórzy starsi musieli przekonywać, że i poganie przyjmują Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł święty Piotr, gdy zgromadzili się w Jerozolimie na spotkaniu apostołów i starszych, gdy przemawiał, to opowiadał o tym, jak Pan Bóg pokazał mu, że Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa skierowana jest również do narodów pogańskich. Opowiadał, że miał widzenie, że został przez Boga tam posłany i również ma świadectwa. Świadectwa, że Duch stąpił również na tych, którzy przyjęli chrzest w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, stali się Jego uczniami. I wówczas wystąpił święty Jakub i mówi, jak czytamy Dzieje Apostolskie, rozdział 15, od 15 wersetu. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano. Zobaczcie, bracie, apostołowie i starsi gdy mieli pewną trudność w zrozumieniu niektórych rzeczy, a naszego Pana już nie było, razem z nimi, to posiłkowali się proroctwami Starego Testamentu. I wtedy Jakub mówi, że z tym zgadzają się słowa proroku, jak napisano. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Święty Jakub zwrócił uwagę, że proroctwa Starego Testamentu przepowiadały nie tylko o Chrystusie, nie tylko, że Chrystus to będzie jeden potomek, ale przepowiadały, że i poganie staną się uczestnikami Chrystusa, uczestnikami jednego ciała. To też dosyć mocno wyjaśnia święty Paweł apostoł, ten, który był apostołem posłanym szczególnie do narodów pogańskich, kiedy pisze w liście do Efezjan w rozdziale 2, 11 do 13 wersetu. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Apostoł mówi, pamiętajcie, kim kiedyś byliście. Że byliście bez nadziei, bez obietnic i bez przymierza. Ale teraz przez Jezusa Chrystusa wam również zwiastowana jest Ewangelia i macie możliwość przez krew Jego przystępować do Chrystusa i stawać się Jego uczniami, Jego naśladowcami. W trzecim rozdziale dalej apostoł święty Paweł będzie wyjaśniał od trzeciego wersetu, że przeze mnie objawiona została mi tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czyli nawiązuje do tej wcześniejszej wypowiedzi. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. I tutaj apostoł podaje, że ta tajemnica nie była znana wcześniej synom ludzkim, ale dopiero teraz została objawiona za pośrednictwem Ducha Świętego od czasu Pięćdziesiątnicy apostołom i prorokom. I tutaj już apostoł święty Paweł mówi o prorokach Nowego Testamentu. I wyjaśnia, na czym dalej ta tajemnica polega. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współdziedzicami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, której sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków Bogu, który wszystko stworzył. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Jakby podsumowując tą wypowiedź apostoła świętego Pawła, wyjaśnia nam, że tą tajemnicą, albo częścią tej tajemnicy, która była zakryta od wieków i pokoleń, która wcześniej nieznana była Synom Ludzkim, to jest nie tylko to, że Chrystus ma się składać z głowy i ciała, ale że częścią tego Chrystusa ma być również, mają być również narody pogańskie. I to było wielką tajemnicą. Tajemnicą też było dla wielu istot duchowych to, o czym apostoł święty Paweł mówi. Mówi, że teraz przez Kościół różnorodna mądrość Boża jest okazywana i pragną w nią wejrzeć, co potwierdza też apostoł święty Piotr, pragną w nią wejrzeć również aniołowie, czyli istoty duchowe, które dopiero za sprawą wyjawienia tej tajemnicy rozpoznają Boży plan i Bożą wolę. Tajemnica zakryta od wieków i od pokoleń. Tajemnica ta bratelstwo była przekazana już na samym początku, jak otworzymy tę świętą księgę. Ale była zakryta w symbolach, obrazach, w typach, figurach, w podobieństwach i w wielu proroctwach. Także była bardzo trudna do zrozumienia. Ale jak czytaliśmy, bratelstwo, ten fragment z listu do Kolosan, 1:25-27, i później jak czytaliśmy fragmenty z listu do Efezjan, to święty Paweł mówi, że tajemnica ta jest teraz objawiona komu? Wszystkim ludziom? Tajemnica ta jest objawiona świętym Jego. Przeczytajmy może z listu do Kolosan jeszcze raz ten werset. Werset 26. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawiono świętym Jego. Wielu dzisiaj ludzi, wielu wyznawców, wielu chrześcijan, którzy przyznają się do Chrystusa, którzy nawet nazywają się od Jego imienia, nie mają zrozumienia co do tajemnicy Chrystusowej. Tajemnicy, o której mówiliśmy, że Chrystus jest was i że ten Chrystus to ma być głowa i ciało. Ma być wybrany z narodu izraelskiego i ze wszystkich innych narodów. To jest zakryte przed wieloma ludźmi, nawet przed wieloma chrześcijanami. A zostało bratelstwo bardzo precyzyjnie to zakryte przez wprowadzenie pewnego błędu, które nie bardzo pozwala zrozumieć tą tajemnicę. A tym błędem to jest bratelstwo, nieśmiertelność duszy. Bo jak słyszymy, wielu chrześcijan wysyła swoich wyznawców po śmierci od razu do nieba. Czy są nadzieje bratelstwo niebiańskie i ludzi? Są i to bardzo wyraźnie. Ale są dla tych, o czym jeszcze myślę, zdążymy wspomnieć, którzy zrozumieli tą tajemnicę i tej tajemnicy podporządkowali swoje życie. Skorzystali z tej tajemnicy. Spróbujmy, bratelstwo, przeczytać jeden z wersetów na samym początku Biblii. To jest 1 Mojżeszowa, rozdział 3, werset 15. Ażeby na podstawie tego wersetu prześledzić, w jaki sposób ta tajemnica była poznana i w jaki sposób była rozumiana. 3 rozdział 1 Mojżeszowej, 15 werset. Może zaczniemy od 14, żeby nawiązać koniec. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: ponieważ to uczyniłeś, nie będziemy się zastanawiać, co uczynił, i to nie jest bratelstwo takie oczywiste, co uczynił, bo ja może zadam do bratelstwa pytania. Ktoś będzie miał odpowiedź, to w przerwie bardzo proszę się do mnie zgłosić, chętnie posłuchać. Co wąż uczynił? Dlatego, że to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierzę. Na brzuchu będziesz się czołgał i prok będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pień. Wydaje nam się, braterstwo, że ten werset jest bardzo prosty i oczywisty, że w zasadzie nie ma o czym rozmawiać. Ale myślę, braterstwo, że nie. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą. Nieprzyjaźń między wężem a kobietą. Gdy braterstwo bardzo często mówimy o wężu, to mamy na uwadze szatana. Tak, bo to jest proste, oczywiste. Księga Objawienia, rozdział 20, od 1 do 3 wersetu, bardzo mocno i wyraźnie ten werset komentuje. Ale jeżeli mówimy o niewieście, to o kim myślimy? Czy myślimy o cielesnej niewieście, czy znaczeniu symbolicznym? Bo jeżeli chodzi o węża, od razu przechodzimy do symboliki, myślimy o szatanie. Ale gdy jedna część wersetu chcemy interpretować w sposób symboliczny, to dalszą część wersetu także należy interpretować w sposób symboliczny. Ale tak, braterstwo, nie był ten werset zrozumiany. Ten werset był rozumiany dosłownie. I każda niewiasta spodziewała się, że za jej pośrednictwem Pan Bóg ześle tego potomka, to nasienie, które poczę głowę węża. A potarcie głowy węża to nic nie jest innego jak zniszczenie szatana. I przez długi okres czasu, bo do czasu potopu i jeszcze przez następne lata, ta obietnica w taki sposób była rozumiana, że niewiasty spodziewały się, że urodzą takiego potomka, który poczę głowę węża. Ktoś powie, no przecież jest takie proroctwo, proroctwo Izajasza, oto Panna pocznie i porodzi syna. Zgadza się. Ale ta obietnica była bardzo długo nieznana i niezrozumiana. Spójrzmy, braterstwo, na dalszą obietnicę Pana Boga, który chce wyjaśnić, dlaczego tak długo nie przychodzi potomek i tak długo kolejne niewiasty oczekują tego potomka. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 22, od 16 wersetu. Od 15 przeczytam. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba do Abrahama, mówi: przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jednego syna swego, będę ci błogosławił i obficie rozmnożę tak liczne potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek nad brzegu morza. A potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Historia Abrahama jest bardzo piękna, pełna pewnych symboli, pewnych przykładów, w jaki sposób Pan Bóg przekazuje swoje zamiary człowiekowi. I w historii Abrahama, braterstwo, możemy zauważyć, że Pan Bóg chce pokazać, dlaczego tak długo należało oczekiwać na potomek. Dlaczego 4000 lat? Kiedyś w rozmowie ktoś mnie zapytał, no ale dlaczego 4000 lat? Dlaczego badacze tak wyliczyli, że 4000 lat? A ja odpowiadam, że to nie badacze. Bo jeżeli ktoś zna kolędy Kościoła Powszechnego, to zna również jedno z kolęd, która brzmi 4000 wyglądało. Także to nie jest tylko i wyłącznie interpretacja badaczy, że 4000 oczekiwano na tego właściwego potomka. Ale w tej rodzinie Abrahama Pan Bóg chciał pokazać, że ten długi czas oczekiwania na potomstwo ma szczególne znaczenie. Bo Abraham musiał uwierzyć w obietnicę. Abraham oczekiwał co najmniej 25 lat na potomka. Może więcej. Ale tyle możemy powiedzieć, bo o tym mówi Biblia. Abraham musiał uwierzyć słowu obietnicy. I później, kiedy będziemy czytać niektóre fragmenty historii, to na przykład rozdział 21, 12 werset, tak mamy zapisane. Lecz Bóg rzekł do Abrahama: niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Wcześniej przecież Abraham miał syna Ismaela i jego przyjął jako swojego syna. Ale Pan Bóg powiedział nie. Od Izaaka będzie nazwane potomstwo twoje. Nie od Ismaela. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, od jakiego momentu od Izaaka. Czy od urodzenia, czy od innego okresu życia, bo to by były inne rozważania. Ale wyraźnie Pan Bóg dał polecenie do Abrahama, że od Izaaka, czyli od tego momentu, w którym to powiedzenie Abraham usłyszał, miało się nazywać potomstwo Abraham. I w tej historii i obietnicy podanej do Abrahama możemy zauważyć, że Pan Bóg stara się wyjawić, że to nasienie będzie nie tylko jeden, ale że to nasienie będzie składało się z wielu. Że to nasienie będzie liczne, a dobitnie jeszcze, że będzie liczne tak jak gwiazdy na sklepieniu nieba. Ale ktoś powie: no ale dlaczego akurat w tej historii dopatrujemy się pewnej ilustracji na Chrystusa i na Kościół? Przeczytajmy jeden fragment z apostoła świętego Pawła z listu do Galacjan, bo wszystko to, co apostoł święty Paweł stara się wyjawić i wyjaśnić na temat tajemnicy Chrystusa, to jest to, co on zaczerpnął z zakonu, z Starego Testamentu, z historii narodu izraelskiego. List do Galacjan, rozdział 3, werset 8. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Bezpośrednio apostoł święty Paweł kojarzy nam tą historię z Chrystusem i z Kościołem. No, ale jest kolejny werset, bratec, to znów bardzo trudny, apostoła świętego Pawła. To jest list do Galacjan, rozdział 3, werset 16, gdzie apostoł jakby mówi, sięgając tam do tego potomka Abrahama, być może do tego potomka z Edenu: otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym, i potomkowi twemu, a tym jest Izaak, tym jest Chrystus. Apostoł nie mówi, że Abraham tutaj czekał na potomka swojego, którym był Izaak. Tym potomkiem Abrahama jest Chrystus. Ale wyraźnie czytaliśmy, że nie mówi o wielu potomkach, tylko o jednym. Tak jak w Edenie powiedział, że nasienie niewiasty poczek głowę węża. Tak tutaj też jest jeden potomek i tym potomkiem jest Chrystus. Myślę, że przejdziemy szybko do wyjaśnienia. W kolejnym fragmencie rozdziału 3, werset 29, apostoł wyjaśnia: a jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Apostoł mówi, że ten Chrystus, ten potomek miał być jeden. Czyli Kościół miał być jeden. A wy wszyscy jeżeli jesteście Chrystusowi, jesteście potomkami Abrahama. Potomkami według obietnicy. Bo to nasienie, braterstwo, nasienie Abrahama urodziło się z obietnicy. I to nasienie w Edenie, braterstwo, to niewiasto. W Edenie jest obietnica. A to nasienie, o którym mówi pierwsza księga Mojżeszowa 3:15, to nasienie to jest Chrystus, który się urodził w obietnicy, na którego w Abrahamie było pokazane, że trzeba było bardzo długo czekać, bo ta obietnica była, braterstwo, nieczynna. Bo pierwej musiało się rozwinąć nasienie ziemskie, nasienie cielesne, a następnie rozwija się nasienie duchowe. Jest jeszcze wiele pięknych obrazów, jeżeli chodzi o obraz małżeństwa, który apostoł święty Paweł zaczerpnął, to również zaczerpnął go z syna Abrahama, Izaaka i jego żony Rebeki, co z historii w ogóle zawarcia tego związku, co częściowo potwierdza psalm 45. I później apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 9 będzie nam to potwierdzał, dlatego z pełnym przekonaniem i w zasadzie z pewnością możemy mówić, że te rzeczy obrazowały wybór Kościoła wieku Ewangelii. Że w tych małżeństwach, w tych różnych historiach Abrahama i jego rodziny Pan Bóg pokazywał wybór Kościoła, który składa się z głowy i ciała. List do Rzymian, rozdział 9, od 6 werset. Ale nie tak jest, jakby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym. Lecz jest tak, i tu apostoł przywołuje ten fragment z pierwszej księgi Mojżeszowej, który czytaliśmy, od Izaaka zwać się będzie potomstwo Twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, ale dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. My, jako Izak, braterstwo, jesteśmy dziećmi tej niewiasty z Edenu, dziećmi obietnicy. Tajemnica apostoł święty Paweł napisał, że jest objawiona teraz świętym Jem. Chciałbym jeszcze, braterstwo, w kilku słowach wspomnieć, w jaki sposób Pan Bóg dzisiaj objawia tajemnicę świętym Jem. I czy, braterstwo, umiemy te tajemnice Starego Testamentu wyłapać i zrozumieć? Jeżeli tak, jeżeli te historie, braterstwo, do nas przemawiają, które w wielu miejscach są potwierdzone przez słowa apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa, to znaczy się, że zaliczamy się do grona tych świętych, którym dane było poznać tę tajemnicę zakrytą od wieków i pokoleń, a teraz jest nam ona objawiana. Przeczytam króciutko jeden zapis apostoła świętego Pawła z listu do Rzymian, rozdział 5, pierwszy i drugi werset. Ja może często te wersety cytuję, ale cytuję, bo je lubię cytować i one do mnie bardzo mocno przemawiają. A znane wam, braterstwo, werset. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Apostoł święty Paweł kieruje te słowa do świętych. Bo jeżeli pisał listy, czy to do Koryntian, czy do innych zborów, to mówi: bracia święci. W liście do Hebrajczyków, na przykład w rozdziale 3, pisze: bracia święci powołania niebieskiego uczestnicy. Bracia święci, pisze do całego zboru. Nie pisze do świętych i tych, którzy są obok świętych w zborze, ale pisze do wszystkich. Bracia święci, jako kandydaci na święty, uczestników powołania niebieskiego. Tych, którzy zrozumieli, czym jest Chrystus i ci, którzy pragną swoje życie poświęcić Chrystusowi. Ci, którzy pragną pójść za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Ażeby dostąpić zbawienia niebieskiego. Uczestnictwa w chwale z Chrystusem, w chwale czci nieśmiertelności. I żeby, bratestwo, dostąpić takiego zbawienia, to trzeba zrezygnować z życia na ziemi. Trzeba dobrowolnie to życie złożyć w ofierze. Usprawiedliwione życie złożyć w ofierze i wówczas możemy ubiegać się albo starać się o życie duchowe. To nie jest tak, bratestwo, jak niektórzy myślą, że wystarczy iść za Jezusem, Panu Bogu służyć, przestrzegać Bożych przykazań, a jaką tam Pan nagrodę dla mnie przyzna, to każdą przyjmę, bo każda będzie dla mnie dobra. To, bratestwo, być uczestnikiem Kościoła Chrystusa, to jest, bratestwo, świadomy wybór. To nie może być przypadek. Pan Bóg nie czyni nic bez woli człowieka. Pan Bóg nikogo na siłę też do nieba nie weźmie. Ktoś, kto chce uczestniczyć w powołaniu niebieskim, chce wchodzić w skład Chrystusa, musi umierać z Chrystusem przez śmierć, przez. Albo odwrotnie, przez chrzest, śmierć. Apostoł mówi, że usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z Bogiem, dzięki któremu mamy przystęp do tej wiary, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bogu. Czyli przystęp, bratestwo, do obietnic niebieskich, do tych, o których pisze apostoł święty Piotr, że boska jego moc obdarowała nas tymi obietnicami, abyśmy mogli stać się uczestnikami boskiej natury, to żeby te rzeczy zrozumieć, musimy dostąpić stanu usprawiedliwienia z wiary. Co to znaczy ten stan usprawiedliwienia z wiary? Albo kto to jest za człowiek, który jest usprawiedliwiony z wiary? W swoim życiu, bratestwo, spotykam wiele ludzi, bardzo szlachetnych, dobrych, nie czyniących krzywdy swojemu bliźniemu, mającym poczucie sprawiedliwości, mających takie wykształtowane sumienie, że można by ich dawać jako przykład nawet dla chrześcijan. Ale są niewierzącymi. Czy są usprawiedliwieni z wiary? Taki sam człowiek, człowiek dobry, sprawiedliwy, który ma poczucie sprawiedliwości, który stara się przestrzegać Bożych przykazań, który stara się nie grzeszyć, bo zrozumiał i uwierzył, że Jezus Chrystus umarł za niego również i za jego grzech. To takich apostoł nazywa usprawiedliwieni z wiary, którzy odwracają się od grzechu. Mają oni społeczność z Bogiem, mają kontakt z Bogiem, mają przystęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, apostoł mówi, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ta tajemnica miała być objawiona świętym Jego. Ale, bratestwo, ten stan usprawiedliwienia to jest jeszcze nie wszystko. To jest pierwszy krok. To jest bardzo duży krok w kierunku zbliżania się do społeczności z Bogiem. Apostoł święty Paweł w drugim liście do Koryntian w rozdziale 6, pierwszy i drugi werset pisze tak. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie brali, nie przyjmowali. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, w dniu zbawienia pomogłem ci, oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Apostoł pisze, że to jest wielka łaska. Mieć przystęp do Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to jest wielka łaska, żeby poznać i zrozumieć tą tajemnicę Chrystusową, którą jest Chrystus w was. Że to nie jest jednostka, ale to jest całe ciało. I że każdy z ludzi, ze wszystkich narodów i języków ma możliwość przystępu do uczestnictwa w ciele Chrystusowym. Ale braterstwo, trzeba uczynić coś więcej niż trwać w tym stanie usprawiedliwienia. Kiedyś w rozmowie jeden z braci mi powiedział, że ja nie myślę, że Pan Bóg wymaga od nas takich wielkich wyrzeczeń, takich wielkich poświęceń, bardzo często niezrozumianych przez ludzi, może nawet heroicznych. Wystarczy przestrzegać przykazań, być dobrym człowiekiem i będziemy zbawieni. Być braterstwo dobrym człowiekiem to jest nic ponad to, co Pan Bóg wymaga od każdego człowieka, nawet niewierzącego. Bo każdy człowiek niewierzący będzie osądzony na podstawie swojego sumienia. I to sumienie mu podpowiada, w jaki sposób należy współistnieć z innymi ludźmi. To braterstwo, że wierzymy i jesteśmy dobrymi ludźmi, zdążamy w kierunku sprawiedliwości, chcemy żyć według Pańskich przykazań, to nie jest nic wielkiego. Pan Jezus podał taką piękną lekcję w jednym z przykładów, kiedy mówi, gdy urządzasz przyjęcie i zapraszasz gości, to zastanawiasz się, kogo zaprosić na to przyjęcie. I mówi, zaproszę tego, tego, tego. Ale mówi, to poganie tak czynią. Jak urządzasz ucztę, to zaproś taką osobę, która nie jest w stanie ci się odwzajemnić. I to dopiero jest łaska u Boga. Cóż więc wielkiego braterstwo czyni mi, jeżeli chcemy być dobrymi ludźmi? Nic. My braterstwo musimy uczynić coś więcej. Coś więcej ponad to, co wymaga Boża sprawiedliwość. Czyli musimy coś ofiarować. I to braterstwo, to uczynienie coś więcej powinno wynikać nie ze sprawiedliwości, nie z poczucia sprawiedliwości tylko, ale z miłości. Z miłości do Boga, z miłości do naszego Pana Jezusa Chrystusa, a później, jak już ofiarujemy się na służbę, to z miłości do braci. Bo to jest coś więcej ponad to, co wymaga sprawiedliwość Boża. Sprawiedliwość Boża nie wymaga ofiary. Natomiast ofiara wynika z miłości. Apostoł Święty Piotr, kiedy będzie też mówił o tych wielkich tajemnicach, tajemnicy Bożej, tajemnicy Chrystusowej, to w drugim swoim liście odczytamy na zakończenie te słowa. W rozdziale pierwszym od trzeciego wersetu pisze takie słowa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. I może odczytamy jeszcze 10 i na zakończenie 11. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. Apostoł Święty Piotr również podobnie mówi jak apostoł Święty Paweł. Zwraca się do tych braci. Zwraca się do powołanych i do wybranych. Powołani to są ci, którzy dostąpili usprawiedliwienia z wiary. A wybrani to są ci, którzy poświęcają się Panu Bogu na służbę. A zwycięzcami zostają wierni, o czym pisze Księga Objawienia, rozdział 17, werset 14. I apostoł Święty Piotr właśnie mówi, dlaczego tym bardziej, jeżeli poznaliście tę tajemnicę, dołóżcie wszelkich starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić pewnym, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, czego braterstwu życzę. Samo to się staram, co daj nam, Panie Boże. Amen.